Dzień dobry, a dzisiaj Witamy. Nawet to jest bardziej skomplikowane, ponieważ dzisiaj nie będzie dzielona audycja, gdyż udało mi się Marcina namówić, żeby był do końca, a gość pojawił się wcześniej, w związku z czym będzie Wolski przez Świetlik przez Stańszewski albo odwrotnie. Także będzie tu nas trzech, albo i Stańszewski, Wolski przez Świetlik. Witam was, panowie, witaj Mariuszu.
Ja jestem oszołomiony tym tłumem, który się zjawił.
Bywa tutaj więcej osób przy tym okrągłym stole, no ale też mamy takie czasy, że jest o czym porozmawiać.
Ja mogę zacząć od, tak powiem, prodomosuła?
Bardzo proszę.
Jestem pokrzywdzony przez Donalda Trumpa i Netanyahu, ponieważ moja żona nie może wrócić do kraju.
O mój Boże, naprawdę?
Moja żona znajdowała się w wojażu i miała przesiadkę
w Dubaju.
Na szczęście nie wyruszyła i jeszcze ciągle jest w hotelu. Kiedy ją z hotelu wyrzucą, nie wiem, ale Dubaj z każdym dniem istnieje jakby mniej. W związku z tym no, to się chyba nazywa surmiany wdowiec.
No, to nie wiem, czy gratulować, czy współczuć. Jednak sytuacja, normalnie by można było gratulować, ale jednak sytuacja jest związana z pewnym napięciem.
Tak jest.
No i jak wyglądają perspektywy generalnie? Co żona mówi?
Żona mówi, że ciepło, słońce i czeka. Więc,
no, ale, jest tam,
ale przepraszam bardzo, no, ona, nie jest,
pokazują,
ona nie jest dobrze, ona nie jest w
pokazują, że tam się jakieś wojny odbywają, przynajmniej w przestrzeni powietrznej.
No ale to w Polsce widzimy nawet chyba lepiej jeszcze, bo mamy chyba większą możliwość oglądania.
Większe telewizory, większą
możliwość oglądania. No powiem ci szczerze, że czasy zrobiły się niespokojne od naszego ostatniego spotkania. Tutaj wręcz prawie leniwie u nas było.
Jakby 50 lat, ja pamiętam, bo dzwoniłem tutaj z Torunia, jakby 50 lat minęło.
Mariusz... A ktoś powiedział, że to jest takie wydarzenie jak upadek muru, aczkolwiek w takim razie jeszcze wtrąciłbym w połowie World Trade Center. No i to mniej więcej raz na paręnaście lat.
Mariusz kręci głową.
Nie, no bez przesady. Tam, w tamtym roku też przecież Amerykanie zbombardowali Iran
w zeszłym roku to było, nazwijmy sobie, drobna pieszczota.
Wojna 12-dniowa tak zwana, ale tym razem jednak stuknęli faceta, który rządził tym Iranem tyle, co ma trzecia RP, a jako prezydent i współpracownik Khomeiniego od samego początku bodajże.
Ja ci powiem więcej. Po raz pierwszy w takich wypadkach Amerykanie martwią się, że odnieśli zbyt duży sukces.
Jak oceniasz to, Mariusz?
Jesteśmy w trochę chyba, znaczy my trochę mało, za mało wiemy tak naprawdę o sytuacji wewnątrz Iranu, żeby takie ostre sądy ferować. Z punktu widzenia Europy, czy bardziej świata zachodniego, widzimy, że Amerykanie pokazali, że skończyły się żarty, że te rozmowy, dyskusje o tym, czy Trump będzie bardziej ugodowy, czy będzie mniej ugodowy, czy będzie negocjował, czy będzie wiecznie negocjował, czy wiecznie będzie wyrażał swoje niezadowolenie, czy będzie rzucał cłami, to się skończyło i Amerykanie wrócili do takiej polityki, twardej polityki lat 80. i 90., a właściwie 90. i 2000., może tak bardziej, kiedy w razie czego potrafią przyłożyć mocno i pokazują nagle, że sojusznicy Teheranu, Chiny i Rosja mówią, przyglądamy się z zaniepokojeniem. I to jest jedyne, co są w stanie powiedzieć swojemu sojusznikowi, co pokazuje tak naprawdę, gdzie jest dzisiaj ciągle siła i kto ma... ostatnie słowo, czy kto ma silne słowo do powiedzenia, kto ma argumenty w ręce.
Ja chciałem wrócić do tego, co zacząłem otwierać temat, mianowicie, że spotkałem się z takimi uwagami, że Amerykanom wyszło za dobrze, ponieważ zamierzali pozbyć się tego przywódcy, najwyższego przywódcy, natomiast przy okazji z upolowaniem, można powiedzieć, komplet, chyba 3/4 tej talii, podobną talię wydali w czasach Saddama Husseina i ktoś tam się żalił, że nie ma z kim negocjować, bo wszyscy, którzy ewentualnie nadawaliby się do negocjacji, siedzieli w tym bunkrze, w który trafiła rakieta. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja twierdzę, że tak ostro to nie było od czasów, nie wiem, starego Roosevelta, ponieważ mimo wszystko poprzednie interwencje, no to
stary, był... Stary to Teodor, to nie. To...
No Teodor, bo Teodor. Młodszy Roosevelt to był gnany koniecznością oraz tego, kto popycha wózek. Natomiast...
No, natomiast poza tym, że de facto zburzył ustrój państwa i mało nie został dyktatorem.
Tak, ale to wiesz co, ale to on to robił tak flankami. ale chcę powiedzieć coś innego, że takiego zdecydowania, i to powiedzmy sobie tak na skróty, bo mówię, czy pustynna burza, czy wojna w Zatoce, one miały pewne pozory, miały pewną frazeologię. Tutaj na, że tak powiem, estradę polityczną wystąpiła naga siła.
A jeszcze wracając na chwilę do małżonki Marcina i do tych innych Polaków uwięzionych w Dubaju. Ja dzisiaj zrobiłem, właściwie i wczoraj o tym rozmawialiśmy na dobitnie z Martą Radziach i dzisiaj zrobiłem podcast na ten temat. Polecam Państwu gorąco. No ale przeczytałem...
Ja również.
Ale polecam, dziękuję bardzo. Ale przeczytałem komentarze. Zauważyłem małą dozę empatii wobec tych ludzi, którzy zostali uwięzieni w Dubaju. To jednak chyba lekka przesada, prawda? Ten Dubaj to jest właściwie taki, no trochę to jest taki przylepek do Europy. No ludzie jeżdżą do Dubaju tak trochę jakby, jak kiedyś do Berlina Zachodniego. No,
ale to jest coś wyjątkowo obrzydliwego.
Po Mariuszowi może powiedzieć, jeżeli możemy?
Nie, to jest sytuacja taka, że są... Tutaj dwie opinie, natomiast myśmy się też przed chwilą jeszcze w innym miejscu spierali, ponieważ z jednej strony jest tak, jak kogoś stać, żeby pojechał do Dubaju, to stać go, żeby tam siedział, stać go, żeby sobie wrócił i koniec. I to jest, pojechał, ostrzegali, żeby nie jeździć, no to pojechał na swoją odpowiedzialność. Ale z drugiej strony, ja się akurat z tym zgadzam z drugą opinią, absolutnie zupełnie inną. Jeżeli gdzieś obywatele polscy, czy są biali, czerwoni, czy tęczowi, to są obywatele polscy i należy im się po prostu pomóc
państwa.
Nawet jak
pojechali mimo zakazu.
Nawet jak pojechali mimo zakazu, można ich potem trochę skrytykować, ale przede wszystkim należy im zapewnić bezpieczeństwo. I to jest podstawowa funkcja państwa i koniec.
Dobra, ale czekaj chwileczkę, bo po pierwsze ja nie słyszałem, żeby ostrzegali. Ostrzegani było przed Izraelem, czasami o wyjazdach do Zjednoczonych.
Dubaju nic nie było powiedziane.
To były rajskie enklawy, w których nic nie miało prawa się zdarzyć. To jest pierwsze. A drugie, to jest taki zwyczajny kundlizm, gdzie posiadacz malucha uważa, że jak ktoś się rozbije Mercedesem, to jego nie boli.
Jak ten pewien mecenas z Łodzi, zdaje się, jest niestety ten pan mecenas, który tam śmiał się z tych pań, które rozwalił samochodem.
No więc właśnie, więc mówię, że to jest paskudne, a to, co powiedział kolega, jest bardzo, bardzo istotne, że najbardziej paskudnie w tym wszystkim zachowuje się rząd, który twierdzi, że nie będą samoloty latać między bombami.
No, a słuchajcie, trudno nie przypomnieć sobie, pamiętacie Herkulesy C-130, polskie piękne wojskowe, które poleciały w październiku, już sam koniec rządów PiS-u był, już mieli wybierać nowy rząd. Było takie darcie łacha z PiS-u na każdym kroku. Co nie zrobili, to było źle. No i jak była początek całej awarii ostatniej w Gazie, to poleciały dwa Herkulesy, chyba nawet nieczone kilka razy nie zawinęły i zabrały Polaków, a że im się Polacy skończyli, to pozabierały też innych Europejczyków, którzy biedni zostali tam porzuceni. Nawet Francja, taka matka swoich obywateli w każdym miejscu, tym razem ich porzuciła, a Polacy ich zabrali. Tymi Herkulesami
zabrali to.
I nawet Niemców. Ale czy tylko pytanie, czy pamiętacie, jakie były komentarze w kraju?
Że kanapki były złe w tym, że kanapki były
że
złe.
Że siedzenia niewygodne.
Tak, i kanapki.
I wiadro, przepraszam, zamiast toalety. Tak, tak jest, że po prostu niekomfortowe warunki zapewnił rząd PiS-u tym ludziom, którzy wracali z Izraela. To były ostrzeżenia, żeby nie jeździć, też było, żeby nie jeździć do Izraela, żeby nie jeździć do Libanu. Ci ludzie z Libanu dojeżdżali do Izraela, wsiadali do tych samolotów, też to zorganizowały różne placówki konsularne i agentura polska. No i tak było i dostało im się, że źle przyjeżdżali, więc Radosław Sikorski poszedł do głowy. Ci ludzie, którzy z całym szacunkiem dla pani Wolskiej, ale ci ludzie, duża część tych ludzi, którzy są w Dubaju, pragnę przypomnieć, że tam jest na przykład pani, no nie, tego absolutnie bym nie powiedział, tak nie uważam, ale tam jest na przykład pani Zawadzka, tam rozmaite Marcelina, rozmaite inne, zdaje się, że była Miss Polonia i inne, różne inne panie, więc no, rzeczywiście taki Herkules dla nich ze złymi kanapkami, czerstwe pieczywo, albo nie wiem, suchary może, co dają w Herkulesie?
No dobrze, nie muszą być Herkulesy, są samoloty rządowe na przykład, ale wiesz co jest dobijające ten nasz rząd, zresztą słusznie, to jest to, że Słowacja i Czechy nie miały tych problemów i wysłały swoje samoloty.
Ale genialne było dzisiaj tłumaczenie rzecznika MSZ-u pana Wewiura, tłumaczył, że nie porównujmy tego. Słowacja to jest mały kraj, w związku z tym musi przywieźć mało obywateli, a mamuś musimy przywieźć więcej. W związku z tym ona sobie może coś, a my nie możemy, no bo mamy dużo więcej obywateli.
Dialektyka.
Czyli Chiny nikogo nigdy nie przywiozą.
Amerykanie też nie przywożą pomocy.
Duża mu trudniej zmieścić się w drzwiach, to jest oczywiste. Czy ktoś jechał, jak ktoś jechał tramwajem, to wie, że gruby nie usiądzie, a małych dwóch usiądzie. No to chyba normalne.
Ale
czyli to mamy takiego konkurenta na rzecznika Szłapki, jednym słowem.
Tak, tak, tak. Oni tam konkurują.
Ja na pana Wiewióra taki
zwracałem.
Tak, ja na niego taki zwracałem uwagi, ale w takim razie się przyjrzę, bo on jeszcze coś tam powiedział, a powiedział tym ludziom w Dubaju, nie, że ich przywiozą, tylko żeby się pochowali w bezpiecznych miejscach.
A potem...
Wiesz, jak się trudno chować na pustyni?
Ale to jeszcze, on jeszcze powiedział, proszę, dorzucę do tego, bo to jest celne, że niech się pochowają w bezpiecznych miejscach, a potem szybciej wrócą komercyjnie.
No tak.
Powiedzmy sobie szczerze, że z tego, co ja byłem w Dubaju 4 godziny i stamtąd uciekłem, no teraz trwało moje zwiedzanie Dubaju i mi starczy, ale z tego, co zauważyłem, to tam niespecjalnie widziałem dużo bezpiecznych miejsc poza wielkimi, ogromnymi hotelami, które podobno podniosły z miejsca cenę o 200%. No, w związku z tym to są te bezpieczne miejsca.
Już nie ma takich pieniędzy, ale powiem ci szczerze, że z pewnym takim żalem obserwowałem, jak płonie ten symbol Dubaju, czyli Burj Al Arab, hotel Żagiel. Ja w nim stałem, a mój przyjaciel Jacek Pałkiewicz chwalił się, że nawet tam spał. No a cena apartamentu...
Autor książki o Dubaju zresztą.
Twierdził, że cena tygodnia w tym hotelu to jest tyle, co kupno kawalerki w Warszawie. No, tylko poza dość. Więc ja bym się jednak zajął sprawą ważniejszą naszych rodaków.
Jeszcze na chwilę bym został przy tej sprawie, drogi Marcinie. Mamy dzisiaj sporo czasu, żeby pogadać, ale jeszcze na chwilę chciałbym się jednak przenieść do tego Iranu, bo my rzeczywiście nie wiemy za dużo o tym, co się dzieje, jak wyglądają układy polityczne w Iranie. No, ludzie, którzy przyjeżdżają, mówią, że społeczeństwo jest przeciw, ale tak się zastanowiłem nad tym, i tu może trochę, bo my z reguły książki na końcu polecamy, ale ja polecam moją w takim razie wcześniej, ponieważ utrafiłem, wyobraźcie sobie, że antycypowałem, ponieważ przeczytałem książkę pana Wali Nasra na temat, to jest szef politologii na Uniwersytecie Hopkinsa, książkę, którą mi znajoma podesłała, poświęconą wielkiej strategii Iranu i generalnie rzecz biorąc tego, jak Iran się bronił. Trochę z przypadku wyszło, ale przeczytałem ją tuż przed. I Iran przyjmował taką doktrynę obrony ofensywnej. Taki oksymoron był. Oznaczało to, że roznieczacali te wszystkie piekiełka w tych wszystkich krajach, czyli Hezbollah, wspierali trochę Hamas, pomimo, że to oczywiście
nawet
zdarzało im się poszaleć trochę w Afryce i w innych częściach świata. Generalnie rzecz biorąc, było to założenie, żeby Amerykanów trzymać jak najdalej od siebie i angażować kawałek dalej Izrael. I tak uczciwie mówiąc, to jakby nie patrzeć, to się sprawdziło. Jak się wszędzie w miarę powygaszało i Trump pouciszał, to się zabrał za ten Iran.
Cóż, no, jeżeli rzeczywiście tak ta strategia miała wyglądać, to prędzej czy później było wiadomo, że jakoś te konflikty przygasną, a wtedy wiadomo będzie, że trzeba będzie dojść do centrum. I to ten marsz do centrum Trumpa, ale też Izraela trwa od lat. No przecież te...
Benjamin Netanyahu już 30 lat powtarza, że Iran ma broń jądrową i za tydzień ją zbuduje już prawie.
No przypomnijmy sobie, że był taki moment, kiedy nagle w jednym czasie, dosłownie w jednym czasie, kilku inżynierów odpowiedzialnych za budowę broni atomowej zostało w Teheranie zastrzelonych.
No nie mówiąc o tym, że popis działalności wywiadowczej to jest ustalenie, że ci wszyscy panowie znajdą się jednego dnia, jednej godzinie w jednej sali. Więc to naprawdę, słuchajcie, biorąc pod uwagę, że najlepszy wywiad świata, czyli postsowiecki, nie był w stanie upolować jednego Zełeńskiego, co...
Albo nie chciał.
O, nie, przepraszam cię bardzo. Byliby
tego typu działanie, tego typu działanie rodzi, pamiętaj, takie samo działanie z drugiej strony. Więc myślę, że to jest troszkę bardziej, skomplikowane, ale jednak nie było ani zamachu na Zełeńskiego, ani na Putina z jakichś przyczyn. To jednak myślę, że może
znaczy, mieć swoje
dlaczego jeszcze ja powiedziałem o tej Marcinie, o tej książce Wali Nasra? Ponieważ czytając ją, zastanowiłem się nad tym, że To jest bardzo ryzykowne porównanie, ale ostatecznie nie takie nam się zdarzały, że sama ta taktyka Iranu, obrony ofensywnej, to jednak w przypadku Polski, akurat jeżeli chodzi o samą taktykę, to ona nie jest najgłupszy. To nie jest najgłupsze
rozwiązanie. Tylko myśmy nie kupowali broni w ogóle ofensywnej i nadal usiłuje rząd to kontynuować.
Bardziej chodzi o trzymanie przeciwnika, przeciwnika z daleka od siebie rękoma innych, bo inaczej on przyjdzie.
Znaczy, jeżeli chodzi o niekupowanie broni ofensywnej, to mi się przypomina taka opowieść jeszcze chyba ze szkoły średniej, jak przyszedł żołnierz i nam tłumaczył, to jeszcze była komuna i tłumaczył, że czołgi dzielą się na dwie grupy. Są to czołgi ofensywne amerykańskie, imperialistyczne i czołgi defensywne radzieckie. Czołg zawsze jest ofensywny. Czołg jedzie do przodu, a nie się cofa.
Poza francuskim czołgiem.
My kupujemy też broń ofensywną. Ale rzeczywiście w Polsce, czyli jeżeli byśmy zaczęli rzeczywiście się angażować w tego rodzaju wzniecanie konfliktu, bo czym innym jest...
Ja myślę, szczerze mówiąc, tak uczciwie mówiąc, miałem na myśli wsparcie dla Ukrainy i dla opozycji na Białorusi.
Ale to jest co innego jednak. Czym innym jest wzniecanie i tworzenie organizacji terrorystycznych? A czym innym jest wspieranie tych wszystkich, którzy walczą z naszym wrogiem. No to jest oczywista strategia, jakby taka pozytywna i słuszna. Natomiast gdybyśmy zaczęli wzmacniać jakieś organizacje terrorystyczne na Ukrainie, które z pewnością tam, czy jakieś grupy dywersyjne, tak, wprost, które tam pewnie powstaną albo by powstały, gdyby Rosjanie poszli dalej, to prędzej czy później tego rodzaju działalność obraca się przeciwko tym, którzy to robią. To historia pokazuje, że tak jest.
Amerykanie,
Francuzi.
Rosjanom to się długo udawało. Wspierając skrajną lewicę i skrajną prawicę, i rzeczywiście manipulowali Zachodem jak chcieli. Ale ja chciałem, drodzy panowie, się skupić na rzeczy istotnej, ponieważ jedna rzecz, która z tej kurzawy się wyłania, kurzawy, która nie wiadomo kiedy opadnie, to jest istotne. Mianowicie, my już z grubsza wiemy, o co chodzi Amerykanom. Że to nie jest ego Donalda Trumpa, tylko to jest bardzo przemyślany plan, który, to się pewnie nie spodoba wszystkim tych, którzy nie za bardzo lubią Amerykę, wykończenia Rosji. Po prostu jest to zdejmowanie kolejnych figur z szachownicy.
No chyba Chin.
I Chin też, ale na razie Rosja. Amerykanie nie.
Rosja chyba z perspektywy Trumpa to jest chyba taki większy Iran trochę. Nie wiem, czy
sekundę, mam... Nie. Ale Rosja z Chinami to już jest coś dużego. Zauważ. Wenezuela. Pierwsza sprawa.
Rosja ma jednak potężną siłę destrukcyjną.
Zgoda. Wenezuela to po pierwsze. Albo nawet wcześniej Syria. Hezbollah w Gazie. Teraz, już powiedziałem o Maduro, teraz Iran. Po prostu czołowi sojusznicy Rosji są zdmuchiwani.
Ja bym jeszcze dał jedną rzecz, która jest tutaj istotna, myślę, że my tak patrzymy na Trumpa, że to jest coś wyjątkowego. Cofnijmy się o parę lat wstecz i cofnijmy się do przemówienia Joe Bidena w Warszawie. Joe Biden w Warszawie powiedział, że świat dzieli się na dwie części. Ten wolny, demokratyczny świat, do którego należy Polska, Stany, cała Europa. Nawet jeżeli się kłócimy w środku, to jest jakieś...
No i tam czasem przekierujemy pomoc na jakieś organizacje, które rozwalają tego sojusznika.
Ale to jest nasz wewnętrzny...
To jest taka przyjaźń amerykańska.
To jest nasz wewnętrzny konflikt. Oraz świat tyranii, czyli Chiny, Rosja i wszystkie przyległości. I on to mówił w Warszawie. To warto zwrócić uwagę. I dzisiaj Trump oczywiście w sposób znacznie bardziej zdecydowany, ale kontynuuje tą wizję amerykańską, która Ameryce się bardzo opłaca, nie, oczywiście. No bo jeżeli ma być taki podział, no to kto ma stać na...
No, mocarstwa eksportują swoje ustroje i nimi podbijają świat. Ameryka demokracja, a Chiny jakimś takim autorytarnym etatyzmem.
To jest więcej, że taką kontrolą obywateli, to jest taki system, to już nie jest autorytaryzm, to jest... taki cyfrowy totalitaryzm.
Czyli marzenie pani von der Leyen.
Tak. Właśnie padło, przewinęło się słowo Francja. I ja bym się na tym chciał zatrzymać, ponieważ ten świat tak zarysowany przez pana dość jasno wcale taki nie jest, bo...
To nie przeze mnie, to przez Bidena.
Przez pana Bidena.
Ale to widzenie świata się na te dwie połowy, ponieważ wyjątkowo paskudną rolę w tej sprawie, i nie zawaham się tego powiedzieć, odgrywa Francja. Przecież wszystkich tych naszych problemów nie by nie było, gdyby nie gościna, którą Francja udzieliła Chomeiniemu. Przecież wyhodowała podobnie jak gromady Pol Potów na własnym łonie. Tylko po to, żeby zrobić na złość Ameryce.
No, ale Marcin, ale to tak, to jakby tak sobie liczyć rachunki krzywd, to tak. Francja też wspierała Saddama dość równo przez długi czas, ale Saddama wyhodowała Francja i Stany Zjednoczone. Talibów wyhodowały Stany Zjednoczone.
Tak, ale przepraszam bardzo.
Chomeiniego by nie było, gdyby nie okropnie infantylna demokratyzacja właśnie w myśl tego, o czym mówił Mariusz, Iranu za czasów
gdzie wprowadzono
demokratyzację tylko i westernizację, tylko nie uwzględniono, że demokratycznie nikt tego nie chce, ani nikt nie chce tej westernizacji.
Wiem, oczywiście, aczkolwiek
zbrodnie Zachodu są prawie, że równo podzielone, a na pewno są podzielone między Francję i Stany Zjednoczone, które trochę jak we Wietnamie są najbardziej winne jednemu i drugiemu.
Wiesz co, moje rozmowy z Wietnamczykami, byłem tam dwa razy, sprowadzały się do jednego zdania. Dlaczego nas zostawili?
Było różnie, ale oni są tam, Amerykanie są tam znowu teraz, także. No ale
wracamy do Iranu.
Ale wracając, no dobra, a co dla nas z tego wynika?
Co dla nas wynika? Myślę, że dla nas wynika tyle, że lepiej być sojusznikiem Ameryki niż Rosji. No. Oczywiście, czy Chin, ponieważ Ameryka ma taką dzisiaj siłę sprawczą i ma takie możliwości. Świat, nawet jak się krzywi na to, co się dzieje w Iranie, to musi po prostu zaakceptować to tak, jak jest. I tyle.
No, ale tu są dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, brzmi, czy też dzisiaj przeglądałem różne na ten temat głosy, czy jest plan na następny dzień po można powiedzieć after, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, na ile da się uniknąć kosztów ubocznych, bo można sobie wyobrazić, że taki wróg pokonany, rozdeptany, wytwarza mnóstwo kawałeczków, z których każdy może stworzyć komórkę terrorystyczną. I zamiast mało poczytalnego, ale jednak państwa, którego można przestraszyć, którego można zagrozić, którego można ugodzić nawet atomówką.
Case Iraku. Tak.
Nie, ale jest zasadnicza różnica właśnie między Iranem a Irakiem. W Iranie nie jest przewidziana operacja lądowa. To nie będzie tak, że wejdzie tam 100-200 tysięcy amerykańskich żołnierzy, rozbiją tą armię w pył i potem będą okupować. Nikt tego nie zrobi.
Bo już to zrobił kiedyś Irak i było coś strasznego też z perspektywy Iraku.
Tak, ale ja bym trochę inny temat, przepraszam. Ja mówię o czymś innym. Ja nie mówię o okupowaniu lub nieokupowaniu. Nie trzeba było okupować Wenezueli, żeby przyjęła politykę dla Ameryki przychylną. Ja mówię o tym, że powiedzmy ich pokonają, pobiją, ba, nawet instalują demokratyczny reżim.
Nie taki jest cel.
Ale został zraniony islam jako całość. I może nam się pojawić taki terroryzm z lat 90. i początku
wieku. Ale to szyici. Sunnici nie znoszą szyitów tak sobie bardziej fanatyczni, bardziej antyislamscy chrześcijanie.
No na razie demonstracje robią sunnici w Pakistanie i w Iraku.
Tam jest inne. Anna Podbaum pisze oczywiście, że Trump nie ma żadnego planu, że to jest awantura i wiadomo, co to można jeszcze na pewno.
Ale Pol Pot, Trump. Tak. Przypuszczalnie, gdyby kosmici najechali Ziemię, to Trump byłby zły, a kosmici dobrzy w publicystyce Anny Applebaum.
Mniej więcej. Natomiast rzeczywiście my nie wiemy dokładnie, jaki jest plan Trumpa na ten Iran. Podejrzewam, że trochę jest to jakoś zaplanowane, a trochę nie. Pewnie tam nie wszystkie rzeczy da się przewidzieć. Jest zupełnie inna sytuacja niż w Wenezueli, ponieważ w Wenezueli ogromną rolę odegrała armia, która, zwróćmy uwagę, że armia nie broniła się w zasadzie przed Amerykanami. Tam jeden z generałów, czy kilku generałów wiedziało, że jeżeli nie wystąpią przeciwko Amerykanom, to nic im się nie stanie.
Ale Amerykanie to samo proszę zwrócić uwagę, przygotowanie, że tak powiem, przedtem. Proponowali rozmaite rzeczy, a te oferty wpadły w próżnię.
Ale gdzie?
W Iranie.
No w Iranie.
To samo było w Wenezueli. Maduro dostał ofertę amerykańską, odrzucił.
No tak. Ale generałowie przyjęli. Trump
postępuje jak w Ojcu Chrzestnym. Składa ofertę. Jak ktoś nie przyjmuje, to rozwiązuje problem.
I teraz jest sytuacja kluczowa.
Nothing private, jak było w Ojcu Chrzestnym. Ale potem się okazało, że wszystko jednak. To już Michael Corleone stwierdził.
Ale jak się w tej sytuacji będzie zachować armia? No bo możemy się powiedzieć, że dzisiaj jest w Iranie wzmożenie, wiadomo, kraj został zaatakowany i tak dalej. Jeżeli to potrwa jeszcze tygodnie, miesiące, kiedy wróg jest w zasadzie nieuchwytny, bo nie można go ugryźć nawet, nie można go ukąsić, tylko on przylatuje, zrzuca bomby i odlatuje i tyle go widać, to będzie element zmęczenia i jednak próby jakiejś normalizacji. I jak w każdym kraju tego rodzaju jak Iran, kluczowe znaczenie ma armia. Jak armia powie, dosyć tego, wywalamy tych gości, wprowadzamy swoich i ma być porządek i trzeba się dogadać z Amerykanami, to tak będzie. Jak armia powie, nie, będziemy walczyć, to będą walczyć i będą ginąć. I wtedy ten konflikt się będzie przedłużał. Tak jest w każdym z tych krajów, zwróćcie uwagę.
Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, że to jest trochę tak, że w Wenezueli była armia i nic więcej. Natomiast tutaj nie wiemy do końca, możemy się domyślać, że zawsze ci siłownicy są podzieleni. Jedni za armią, drudzy za bezpieką. Że jest druga siła, chwilowo, czy też była ważniejsza od armii, czyli strażnicy rewolucji, czyli policja polityczna, religijna, potężna siła ideologiczna, bo armia z natury swojej ideologiczna taka nie jest. I teraz pytanie, czy armia będzie mogła odegrać taką rolę, jak odegrała w Wenezueli, czy w wielu innych krajach, przez i w Egipcie. No w to, że Egipt nie dołączył do świata islamu mimo wygranych wyborów przez Bractwo Muzułmańskie, to jest właśnie zasługa tej normalnej, wykształconej na zachodnich uczelniach armii. Więc zwykle, to jest pytanie.
Zwykle w takiej sytuacji jednak znaczenie ma armia, a nie siły bezpieczeństwa, ponieważ to armia ma realną tak naprawdę siłę. To armia ma czołgi, to armia ma oddziały, to armia ma rzeczywiście przytłacza tak naprawdę swoją siłą służby specjalne i mamy tego wiele przykładów. Turcja nawet, przecież kraj, który również był na granicy jakiegoś puczu i takiego zamieszania. Kto zdecydował? Armia zdecydowała, która była wtedy akurat lojalna wobec Erdogana.
Panowie, nie chcieliście przejść pomimo moich napomnień na grunt Polski, więc w związku z tym za chwilę wrócimy tutaj we trzech. Ja, Marcin Wolski, Mariusz Staniszewski, ja, Wiktor Świetlik i będziemy rozmawiać o dużo poważniejszej inwazji, dużo poważniejszym konflikcie, dużo poważniejszym nalocie, który w dużo większym stopniu nas dotyczy i tym razem już mi nie unikniecie polskiego kontekstu całej sprawy, ponieważ to w Warszawie, to w Wilanowie, to w różnych innych częściach Warszawy, a także gdzie niegdzie w oddziałach terenowych odbywa się dzisiaj prawdziwy dramat i nie chodzi mi tylko o przenosiny, o inny mniejszy dramat, czyli przenosiny pana Czuchnowskiego z pierwszego na trzecie albo odwrotnie piętro w Gazecie Wyborczej, co już jest sporym dramatem. Zostańcie państwo z nami. Ponoć wypadłem z kadru, ale ponoć już jestem i wszyscy jesteśmy we trzech. Ja mówiłem za światów do tej pory, dla tych osób, które będą odtwarzały naszą rozmowę. Mhm. No dobra, to Marcin zwrócił mi słusznie uwagę, że użyłem błędu takiego poznawczego człowieka żyjącego w bańce, a mianowicie w bańce twitterowej. I Marcin nie znał, to tylko pokrótce streszczę jeden dramat, typowo polski. To już się wydarzyło w naszym kraju. No to jest też sytuacja przełomowa, porównywalna z nalotami na Teheran i zabiciem przywództwa irańskiego. Wojciecha Czuchnowskiego przeniesiono z piętro na piętro. Chyba z pierwszego na trzecie albo z trzeciego na pierwsze w Gazecie Wyborczej. Mhm. Zrobiły to władze spółki. No i tam on w związku z tym pisze, że to jest taki terror jak za czasów rządów PiSu. Więc dramat się odbywa. No i pozostaje, nawet nie komentujmy, pochylmy czoła nad tym ludzkim.
Znaczy wiesz, jeżeli tak ruszyłeś temat, to powiedz, co to oznacza? Bo to, że po prostu kogoś z piętra na piętro, czy to awans, czy degradacja?
O, Marcinie, oznacza to szereg globalnych procesów, wpisuje się to w szereg globalnych procesów, które są bardzo niekorzystne i niepokojące. I ja chciałem przejść do drugiego z tych procesów.
Efekt motyla.
Tak, to jest fragment efektu motyla. Właściwie efekt różnych motyli na świecie rozsianych, który tworzy zmianę, takich właściwie ruchów, tych małych ruchów tektonicznych, które ostatecznie decydują o trzęsieniu ziemi. I teraz... I tak tragiczne są jak trzęsienie ziemi. No i teraz przechodząc do sprawy. Mówiąc krótko, Marcin, jak ty oceniasz rozrywkę w TVN-ie? Potrzebuje zmian?
Wiesz co, bardzo mi trudno powiedzieć, ponieważ ostatni raz to TVN oglądałem to się, w okresie World Trade Center.
To się przygotowuj, bo niedługo będziesz nią zarządzał. Mariusz, jak oceniasz pion informacyjny w TVN?
Bardzo wysoko oceniam pion informacyjny. Jeżeli...
To czyli spokojnie, koledzy z TVN, przyjdzie Staniszewski, nic nie będzie zmieniał, wszyscy
poprawią. Przepraszam cię, były momenty, kiedy oglądałem TVN i to są, i one są rzadkie, wybory w Stanach Zjednoczonych. Dopóki nie odkryłem, że można u nas łapać Foxa, to niestety profesjonalizm pana Kraśki bił w tych wyborach, mimo że nie było takiego potem dostępu jak za już prezydenturę Trumpa do jądra władzy, jednak był zdecydowanie lepszy niż tych pozostałych stacji z info na czele.
ZUS mi to zdjąłeś, Marcin, ja zawsze powtarzam, Piotr Kraśko, podobnie jak ojciec i dziad, jest bardzo profesjonalnym propagandzistą. Zawsze powtarzam, że PiS, Kurski i ci inni powinni go przejąć, a nie powinni go zwalniać, podobnie jak wiele innych osób.
Oczywiście.
Dziś byłby europosłem Prawa i Sprawiedliwości.
Jak,
i tam,
jak Stalin, prokuratora Wyszyńskiego.
I ścigał się z Dominikiem ścigałby się z Dominikiem Tarczyńskim w proamerykańskości.
No, brakuje, jak Stalin kupił sobie Wyszyńskiego, który był pierwszy do rozwalu.
Marcin, ale pozwólmy Mariuszowi Staniszewskiemu powiedzieć po ale, bo zdążył powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrze ocenia pion informacyjny TVN-u i ludzie z tym pozostaną.
No bo jeżeli istnieje jakieś medium, jakiś pion informacyjny, który jest w stanie tak bardzo wpływać na świadomość tak dużej grupy ludzi i w zasadzie kształtować ich nie tylko poglądy, ale także porządek świata, to znaczy, że jednak jest to bardzo profesjonalnie robione. Oczywiście jest to szatański porządek, ale cóż, profesjonalizm jest ogromny.
A podzielasz tę opinię, ostatnio, że TVN jest najsilniejszym ośrodkiem propagandowym, jeżeli chodzi o tą stronę...
Jest najsilniejszym ośrodkiem władzy. Mhm. Ta władza to
aż
nie jest...
Tak.
Tak, uważam, że oczywiście, że tak. Że wielokrotnie mieliśmy z tym do czynienia.
Że zwiertniczej rządzi się Polską?
Że nawet w wielu przypadkach tak. Nawet kiedy władza próbowała gdzieś tam iść w bok albo jakoś tak lżej, to przychodził przekaz mocny z wiertniczej, że a my popieramy taką wersję i władza się dostosowywała do takiego...
Nawet władza, że tak powiem, nasza?
Nie, nasza nie. Nie wiem, która jest nasza, ale...
Moje żony Hienopiasta, Marcina Piorszy, marszałek Piłsudski.
W każdym razie na pewno jeżeli mówimy, jak rozumiem w uproszczeniu, były to rządy Prawa i Sprawiedliwości, to one nie miały tam czego szukać, w związku z tym one i tak były zawsze atakowane, w związku z tym to nie miało znaczenia, aczkolwiek i tak uginały się wielokrotnie pod krytyką TVN-u.
Znaczy ja się jedynie nie mogę...
Ostatnio nawet w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego, Kędzierski sam powiedział, że do jakiegoś gościa, który tam był, do Magdaleny Cieleckiej mówi. Mhm. Jesteśmy w tej samej bańce. Wchodziliśmy do domu, włączaliśmy TVN24 i to leciało jak radio i wchłonęliśmy to. A już teraz nie możemy tego słuchać.
I tak to
zostało powiedziane. I to,
ale co, że oni miękną?
Nie, że brak sprawczości. Brak sprawczości władzy, czyli brak sprawczości...
No, czyli coś mówią, a to się nie przekłada.
To się nie przekłada, tak jest.
No właśnie, ja chciałem to zauważyć i dlatego tak wreszcie wchodziłem w słowo, że nie możemy tego traktować jak w czasie jak monolitu. Kiedyś, wcześniej Agora, później wspólnie z TVN-em, no to rzeczywiście to było, nie wiem, 90% przestrzeni medialnej. W tej chwili to jest ograniczone, no... Do 1/3 społeczeństwa. Bo cały czas, że mówimy...
Ale przecież tam jest jeszcze jest jedno zjawisko, które Bóg wie, czy jest dobre, czy złe. To jak z której strony patrzeć, że ten 1/3 odbiorców TVN-u to są ci odbiorcy konserwatywni, którzy po prostu, powiedzmy sobie szczerze, nie za bardzo lubią... No lubią te media z innego portfela, tak? Są przyzwyczajeni, albo zaglądają, co tam się dzieje, albo doceniają możliwości TVN-u, tak? No bo...
I to jest siła TVN-u, która jest nie do przecenienia z ich punktu widzenia.
To, że oni pozyskują tych innych.
To, że TVN-owi udało się skonstruować życie idealne w Polsce, aspiracyjne.
O Boże, chyba przesadzasz.
Nie.
To jakiś jak Saxleya, jakiś
tak, ale
antyutopia.
jeżeli rzeczywiście ktoś pokazuje życie takie, jakie byśmy chcieli, żeby ono było, to ono jest w TVN-ie. Do tego aspirujemy.
Ale to seriale, prawda? Przede wszystkim
to seriale, morskie, tak. Ale to
jest... ulepiły polską aspirującą klasę średnią. Ale ludzie jest... brali te kredyty frankowe
i inne ogromne kredyty.
I robili to wszystko, co robili bohaterowie seriali TVN-owskie.
Tak jest. Tak, ale weź pod uwagę, lekko bijąc się w piersi, że rzeczywiście formalnie to nasze info to był jednak TV Paździerz.
Mówisz, no tak.
Po prostu, wiesz, lepsze stroje, lepsza scenografia i tak dalej.
Ale informacja to jest tylko część. Myślę, że to mniejsza część.
Mariusz mówi o tym wpływie kulturotwórczym.
Tutaj leciała Plebania i Klan, a tam leciało seriale, które...
Dobra, panowie, więc ustaliliśmy. Straszny, potężny, fantastyczny. Ale właśnie tak. Paramount Skydance, którego właściciel ponoć jest...
Przyjacielem Trumpa.
Właśnie przejmują i to nastąpiło bardzo szybko. Wcześniej było miliard spekulacji z Netflixem, ze wszystkim. To się wszystko, jak wiemy, strasznie długo toczyło. Mówiono o sprzedaży samego polskiego TVN-u, który gdzieś jest zarejestrowany, jak Rafał Ziemkiewicz żartuje w skrzynce na listy, tak? W Luksemburgu, w Holandii, przepraszam, na giełdzie. No i teraz nie ma tego, co jest skrzynce, nie można tego ze skrzynki na listy sprzedać. Jakąś ustawę ustalono o sprzedaży kapitału strategicznego, ale kapitał strategiczny nic się nie zmienia. Zmienia się właściciel górny tego kapitału strategicznego. Roman Giertych pisze, że nie można będzie sprzedać, ale jest sprzedany, bo jest sprzedany. Pokój został sprzedany razem z chałupą. Nikt nie ma nic do gadania. No i co teraz? Wy wierzycie, że teraz przyjdą ci konserwatyści amerykańscy i powiedzą, no dobra, to teraz tu wejdzie jeden Karnowski, tu wejdzie Sakiewicz, żeby się nie kłócili.
Jeden Karnowski jest wolny,
a tam wpuścimy Lisickiego z Warzechą, no a jeszcze tam w górę to damy Rydzykowi.
Oczywiście nie wiemy, jak będzie, no bo nie wiemy, jakie plany ma Ellison w sprawie tego całego ogromnego koncernu, jak jest to przejęty, ale warto zwrócić uwagę na kilka faktów, które już miały miejsce. Jak przejął CBS, no to wywalił bardzo wielu dziennikarzy takich liberalnych. Po prostu się nie certolił, mówiąc szczególnie. Po prostu to zrobił i już. I tyle. I stwierdził, że nie będzie tych szaleństw lewicowo-liberalnych, tego całego chłamu, który tam jest pakowany. Tego już nie będzie. I przechodzimy do prawdziwego dziennikarstwa. Jak w którejś spółce, bo on jest też właścicielem tego potężnego koncernu cyfrowego Oracle, jak tam Chiny domagało się od niego, aby w jakimś produkcie wycofał flagę Tajwanu, to powiedział, że Chiny sobie mogą tak mówić, a on nigdy jej nie wycofa. Stracił na tym 200 milionów dolarów, a powiedział, że wartości są ważniejsze. W związku z tym to nie jest człowiek, który się będzie wahał. Jeżeli ma jakiś plan, to go zrealizuje i koszty będą takie, jakie będą, ale plan jest ważniejszy. Nie wiemy, jaki będzie miał plan na TVN. Myślę, że nawet do końca jeszcze nie wie, czy tam jest TVN.
Jest taka słynna historia o Zygmuncie Solorzu, jak zamykali Radio PIN, które zresztą bardzo lubiłem, szczerze mówiąc. I od czasu do czasu go posłuchać było dość obiektywnym, takim spokojnym, ekonomicznym radiem z niezłą muzyką jazzową. No, ale w każdym razie, jak już zamykali to Radio PIN, to jest taka legenda, ponieważ to jakiś czas temu Polsat wcześniej kupił, przyszli do Zygmunta Solorza i mówią, że panie prezesie, no tutaj Radio PIN się zamyka, a Solorz mówi, a co to jest i gdzie to jest? No tutaj dwa piętra niżej, panie prezesie, bośmy to kupili. No więc to trochę spaliłem, trochę przepraszam tę historię, ale właśnie to tylko, że to...
Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt tej sprawy, mianowicie, że nie musi ten pan tam z daleka wyciągać długiej ręki i strotać.
Też o tym pomyślałem. Psychologia.
Istnieje się psychologia i istnieją pewne nawyki, które w braci dziennikarskiej i w sztuce przetrwania istnieją.
A szczególnie w telewizji.
Tak. I zanim nawet spadną rozporządzenia, to sobie niejedna kolenda i niejedna zalewska zacznie się zastanawiać, czy lepiej na przykład nie wyprzedzić tych dyrektyw, które nieuchronnie padną. Przecież być może, biorąc ludzki instynkt przetrwania, będziemy świadkami niezwykłych nawróceń, szalonych obiektywizacji, no, być może również dramatycznych odejść, tylko pytanie dokąd? Na krótko do info?
To ja wam zaręczam, że Piotr Kraśko sobie poradzi.
Kraśko sobie poradzi.
Jestem przekonany co do tego, ale właśnie zastanawiam się nad tym, no bo tak, no będzie wybór trzech rodzajów postaw. Mhm. Buntownicz. Ćwiczyłem to w niektórych redakcjach, obserwując je. Buntownicza, koncyliacyjna, przejście na stronę
zwycięską.
Zwycięską nowej władzy, no i taka wyczekiwania, tak? I teraz kto jak się zachowa? Ale to nie znaczy, że buntownicy to będą ci najdzielniejsi, a ci, co przechodzą to na drugą stronę, to będą tylko koniunkturaliści. Przechodzą na drugą stronę często ludzie, mimo wszystko, najzdolniejsi albo tacy, którzy mają pole manewru i są profesjonalistami, jacyś korespondenci i tak dalej, i tak dalej. No, no, z drugiej strony są takie osoby, które i środowiskowo, i życiowo są już za daleko, żeby się cofnąć. Trudno sobie wyobrazić, żeby cofnęła się Monika Olejnik, tak? I nagle zaczęła chwalić Trumpa. Mam wrażenie, że dość trudno będzie to zrobić Kolędzie Zalewskiej. Ale taki Konrad Piasecki. No, ja jestem przekonany, no naprawdę może przy odrobinie dobrego wiatru naprawdę w profesjonalny sposób prowadzić debaty, z których będzie wynikało, że zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Nawrocki to są ostoje cywilizacji, a ci inni ludzie to są tak dzicy i niecywilizowani i tak niemoralni, jak on dzisiaj postrzega tych swoich i różnych partnerów, byłych kolegów ze studiów i innych ludzi, którzy są z prawej strony.
Nie no, Konrad Piasecki parę razy, jak wyłączył swój nurt, że tak powiem, w myśleniu propagandowy i zaczął...
Moralizatorski. To jest wybitny polski moralista.
Nie, to akurat był taki propagandowy.
On jest absolutnie moralistą, ale dobrze, zostawmy.
I włączył przycisk dziennikarstwo, no to na przykład tego rzecznika Szłapkę potrafił rozjechać tak bardzo, że nawet Szłapkę nie mógł złapać oddechu. I bredził po prostu, i to do dzisiaj jest to jednym z hitów polskiego internetu.
Czyli wniosek, że teraz trzeba się pokonać w sobie wykształconą latami niechęć do szukania tego kanału i zacząć oglądać, ponieważ to, co tam się będzie działo w najbliższym czasie, będzie po prostu ciekawe poznawczo.
Był tam jeden porządny urzędnik, ale też szuja, tak? Ja mam wrażenie, że tak jest trochę z tymi dziennikarzami. Właśnie bardzo to jest ciekawe, jakie będą postawy i jaka będzie walka. A czy, jak patrzycie na te nadzieje, ale też przerażenie, no bo powiedzmy sobie szczerze, rynek konkurencyjny jest szeroki. Myślę, że dziennikarze patrzą z większą nadzieją na to trochę. Ci menadżerowie i właściciele, już nie wymieniając nas, bo obydwaj z Mariuszem funkcjonujemy ostatecznie, a nawet jesteśmy na antenie Radia Wnet, dla którego być może to będzie te zmiany sobie jakoś na nie wpływają. Ale nie zmienia to faktu, że jak to jest, czy te nadzieje, że to się w ogóle wszystko zmieni i tak dalej, czy to nie jest płonne? Czy rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, przyjdzie jakiś Amerykanin, dla niego to tak jakby w Polsce ktoś kupił koncern medialny ogólnopolski, miał tam gazetę w Gorzowie Wielkopolskim i we wszystkich innych
miastach. Nie ogarnie tego.
Zanim się tam dogrzebie, kto tam rządzi w tym Gorzowie Wielkopolskim.
I tak, i nie, bo właśnie to jest też jakby Gorzów fajne miasto tak w ogóle, ale...
Kazimierz Marcinkiewicz.
Nie, to nie jest honorowy obywatel tego miasta. W każdym razie nie. Natomiast wcześniej pojawią się osoby, które zaczną załatwiać interesy, bo dotrą do centrali z jakimiś bardzo konkretnymi interesami. I nagle ci menadżerowie się dowiedzą, że jest w Polsce taka stacja, że jest...
I robi różne rzeczy, koniecznie podobające się Trumpowi.
I jak nazywały Donalda Trumpa i kogo zapraszały i kto tam był i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście, i to szybciej działa niż wolniej. To jest tak, że dzisiaj nawet jeżeli tej wiedzy pełnej nie ma. Poza tym ja jednak uważam, że Polska jest krajem strategicznie bardzo ważnym w polityce amerykańskiej, jakkolwiek nasze kundelki uważają, że jest inaczej, że jesteśmy wyłącznie tylko takim workiem ziemniaków, który się przedstawia z miejsca na miejsce, to jednak uważam, że jesteśmy kluczowym, jednym z kluczowych krajów. Czy możemy być? Mamy ambicje?
Ale zachowujemy się tak, jakbyśmy byli hetką medelką.
Nie tak ważnym jak Korea Południowa albo Japonia, ale troszkę dalej, ale również ważnym.
Ale ważnym, tak. I teraz, jeżeli nagle okaże się, że coś tutaj można zmienić, to zostanie zmienione. Ale tak naprawdę my się domagamy czego? Czego my się domagamy od TVN-u? Jak on się ma zmienić? Ja nie chcę, żeby on był nagle drugą telewizją w Polsce 24 czy Republiką. To było absurdalne. To po prostu i z punktu widzenia biznesowego, i z punktu widzenia...
Poza tym będzie musiał się zdecydować, czy Mateusz, czy tam Zbigniew.
A może kura.
Czy tam ja coś.
Natomiast gdyby wyjąć z tego TVN-u, niech tam ten nurt liberalny zostanie, ale jeżeli wyjmiemy z tego tylko tę nienawiść, która tam jest, taką czysto propagandową nienawiść do innych ludzi, no już nie mówię do rządu, ale do ludzi, którzy myślą inaczej, do ludzi o poglądach konserwatywnych, tą pogardę, która tam jest na każdym kroku, to jest wystarczające.
Nie przymierzając, gdyby on się upodobnił trochę do jakiejś wirtualnej Polski, tam ja Interi, czy jakiegoś innego z portali środka, tak, internetowego.
Polsat News czasami...
Czy do Super Expressu, powiedzmy, no jeżeli chodzi o ulokowanie polityczne.
Polsat News czasów Doroty Gawryluk, bo teraz to już jest trochę inna stacja. Po prostu. Więc tak, być może, i to jest nawet wielka szansa, ponieważ nam naprawdę brak takich w pełni obiektywnych mediów, bo warunki wojny partyzanckiej, która się toczy w tym kraju, zaostrzając, bo słuchajcie, ja pamiętam czasy, kiedy nawet mnie zapraszano do lata jeszcze przed 10 rokiem.
Ja też, mi też się to zdarzało, przyznaję się, ale krótko stosunkowo.
Tak, ale to też było u mnie krótko, ale wiesz co, ale powiedz, to była taka sytuacja, że ja to miałem Waldemara Kuczyńskiego jeden na jeden. Więc wiesz, oczywiście potem to się wszystko zniszczyło i obtorbiło. Każda część okopała się w innej bańce. I to się skończyło. Być może jest szansa, ponieważ właśnie Polsat to stracił, przechodząc na inne pole, że jest miejsce w Polsce na spokojną stację, dobrze profesjonalnie prowadzoną, gdzie będą się mogły bez trudu ścierać bardzo różne poglądy.
Zobaczymy, czy to się zdarzy, ale jeszcze a propos, może nie mediów, ale mediów. Chciałbym jeszcze o jedną rzecz, która się wydarzyła, tym razem przejść do internetu i do YouTube'a. Mamy kilka minut. Prezydent Trzaskowski, prezydent i niedoszły prezydent, a właściwie dwugodzinny prezydent Polski i prezydent Warszawy dwukadencyjny. Tak, wyraził nadzieję zresztą w tym wywiadzie na trzecią kadencję. Udzielił wywiadu niejakiemu żurnaliście. Wywiad jest fantastyczny. Opowiedział tam masę ciekawych rzeczy. Ja Państwu polecam ten wywiad, bo to naprawdę można na nim usłyszeć, że ta zasada Talleyranda naprawdę, że niczego się nie nauczyli, nic nie zapomnieli, że ona jest w przypadku niektórych wiecznie żywa. Ale jeżeli chodzi o prezydenta Trzaskowskiego, jego właśnie tę pamięć instytucjonalną i sposób, w jaki funkcjonuje, to powiedział też o jeszcze jednej rzeczy, która była bardzo ciekawa. Mianowicie zapytany o debaty. Tam jest wątek debat wyborczych. On jest bardzo ciekawy i Trzaskowski mówi o takich kłopotach z tymi debatami i w pewnym momencie mówi, no bo to każdy odpowiada na to samo pytanie, każdy ma minutę. No i właściwie no i tak wcześniej, no to ciężko się im wynauczyć w sumie do tego minutowego pytania-odpowiedzi. I mniej więcej tak brzmi jego odpowiedź. I szczerze mówiąc, to cała historia. Co będzie, kim będzie i kim powinien być Rafał Trzaskowski?
Z pewnością Rafał Trzaskowski nie zginie, ale myślę, że jeżeli nie zmienią ustawy o dwukadencyjności, a tutaj są zdania podzielone.
On ewidentnie wyraził nadzieję w tej rozmowie na to.
Że
też się sypnął, tak, że chciałby. Że może będzie, może się uda.
Ale
i tak
to
dalej.
Nawet w PiSie wielu polityków jest zdania, że to był jednak z ich strony błąd, ta dwukadencyjność. W każdym razie, jeżeli się nie zmieni ta ustawa, to myślę, że Rafał Trzaskowski wyląduje w Europarlamencie, będzie tam się świetnie czuł, będzie wśród swoich, tak. Znaczy, on będzie i tak musiał robić więcej niż w Warszawie, bo w Warszawie pracuje zaś jeden dzień, a tam jednak będzie musiał latać.
Ja powiem szczerze, jeżeli ma być, no właściwie w sumie to nie moje bajki, nie moje zabawki, ale jeżeli by wymienić posła Szczerbę na Rafała Trzaskowskiego, no to jednak ten europarlamentarz, ta reprezentacja...
Ale uważaj, bo to może być zamiana w dwie strony.
Mariusz, autonomiczne pociągi będą nam dostarczać prąd na każdym kroku.
Nie wyrażaj takich życzeń, bo one się mogą spełnić.
Marcin, jako urodzony warszawiak, czy ty...
Urodzony łodzianin.
A, przepraszam, łodzianin.
W Warszawie mam wprawdzie następnych 70 parę lat, ale...
Więc prawie, że jak ty to widzisz? Chciałbyś, żeby poseł Szczerba zamienił się z...
No nie, nie żartujmy. Ja patrzę z dużym zainteresowaniem, jak się skończy rozgrywka o Kraków. Bo być może, jeżeli
mówimy o referendum w sprawie odwołania obecnego pana prezydenta.
Jeżeli pan Miszalski padnie, to być może uruchomi to mechanizm domina. I oczywiście, jeżeli to będzie rozsądnie rozgrywane, oczywiście blokiem, bo...
A propos twojej i mojej Łodzi, w Łodzi, ja też się urodziłem w Łodzi, w Łodzi tak... W Warszawie to nic z tego nie będzie.
We Wrocławiu też nie będzie.
Nikogo nikt tu nie odwoła w Warszawie.
No w Warszawie raczej trudno by było. Musieliby wszyscy wyjechać na majówkę z miasteczka Wilanów.
Praga Północ musiałaby wybierać, tylko Ajona już.
No właśnie, i wzrok,
Ajona się już zepsuła. Chyba sama Ząbkowska.
Zobaczymy sobie. Możliwe różne są cuda. Poza tym, wiesz co, znaczna część ludzi nie dlatego myśli, że myśli, tylko dlatego, że ich autorytet medialny, kiedyś Wyborcza, potem TVN, im to nadawał. Wyobraź sobie, jaki będzie taki szok poznawczy, jakaś taka w głowach, kiedy nagle zabraknie karmy.
Kiedy nagle, no, ale rozumiesz, nie, no ta karma będzie, to wszystko się przeniesie, ale chwilę, włącznie z gigantycznym dofinansowaniem do czystej wody.
Ale czysta woda padnie, bo ma być skasowana. Słyszałem, że są plany likwidacji.
Ona jest likwidacja.
A to ty chyba uległ. Marcin, ale ta likwidacja to nie naprawdę, tylko dobrze, nie mów nikomu.
Ale czysta... ale ja słyszałem, że w programie to jest... ja nie mówię o likwidacji, która formalnie jest, ale plany, żeby ewentualnie poprzednikom zostawić spaloną ziemię. O tym myślałem.
Ale to zaraz. Przecież ci następcy wcale tak się do końca nie palą do tego, żeby była ta TVP Info, bo w zasadzie to już powstały dwie telewizje, które zagospodarowują tą część. W związku z tym to nie jest tak, że teraz wszyscy mówią, świetnie, że przyjmiemy TVP Info. Bardzo wielu ludzi by z prawej strony by sobie życzyło, żeby tego TVP Info w zasadzie już nie było, no bo już jest zbędne.
No, absolutnie z tym się zgadzam. Natomiast no, zobaczymy, jaki to będzie pejzaż, ale mówię, sens tego, co powiedziałem, jest taki, że pewne postawy i pewne bańki wymagają podtrzymywania. W momencie, kiedy się wyłączy generator i kabel, w tym momencie ludzie nagle się obudzą i przynajmniej część z nich zacznie myśleć samodzielnie.
Tam Rafał Trzaskowski powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, która myślę, że do tego Toleranda pasuje idealnie. Ponieważ on powiedział, że no ten prezydent, który został powołany, to on tylko psuje i tylko blokuje i po to jest. I w zasadzie on nic nie robi, tylko blokuje.
Tak,
jakby nie zauważył tego, że...
Kij szprychy, mi się to bardzo podobało. Kij szprychy wpycha demokracji.
Polacy wybrali tego faceta właśnie po to, żeby nie dopuścił do tego wszystkiego, co oni chcą zrobić.
Swoją drogą, chyba na koniec, jestem bardzo ciekaw, co w sprawie sejfu jednak zdecyduje.
Nie wiem, czy zwróciliście, ale swoją drogą, a propos Rafała Trzaskowskiego, oczywiście, że są pewne kalki, których trudno nie powtórzyć w języku polskim, ale nie wiem, czy zauważyliście, że ten język, on jest naprawdę bardzo historyczny, bo to o kiju szprychy demokracji, a to już któryś raz pada, to jest język, którego dokładnie używano wobec Mikołajczyka. To było, o ile ci w podziemie to były zaplute karły reakcji, to Mikołajczyk był facetem, który wkładał w kij szprychy demokracji. To był ten najbardziej ugruntowany slogan antymikołajczykowski. Ja nie twierdzę, że Trzaskowski to powtarza.
To był swobodny przykład z rosyjskiego.
Ale to w takim razie...
To samo powtarzał Urban przez to, w latach 80.
Że Solidarność, tak. Jakiś szprychy demokracji ludowej. No więc...
Oraz rozwoju.
Czym byśmy wtedy jechali, skoro można było włożyć kij w szprychy, bo przecież w samochodach są, jak wiadomo, felgi i tam trudno cokolwiek wsadzić, prawda? Więc to była, można być filozofia niedołuków z czasów wozu drabiniastego i roweru.
No ale jeszcze w latach 40. mniej było tych samochodów, więc może to był kij w szprychy, furmanki demokracji.
No właśnie, furmanki.
Formanki demokracji ludowej. Dziękuję wam, panowie. Marcin nie zdążył o książce powiedzieć, więc za tydzień będzie może powiedzieć o dwóch.
O dwóch.
Tak jest. Dziękuję wam, panowie, bardzo serdecznie. Nasz gość Mariusz Staniszewski, ale właśnie bardzo zadomowiony w Radiu Wnet, Republika i kanał Dobitnie. I Marcin Wolski.
Własny kanał na YouTubie.
Kanał Marcina Wolskiego Dobitnie i media społecznościowe Radia Wnet oczywiście. Też. Dziękujemy serdecznie. Zostańcie słuchając Radia Wnet, a my zapraszamy za tydzień.